Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego w studium Radio Rodzina, porannym gościem. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, w szpitalu przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu powstanie Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. Czy to odpowiedź na ostatnie protesty i burzę wywołaną propozycją resortu zdrowia zamrażającą rozwój centrów zdrowia psychicznego?
To jest konsekwentne działanie zarządu województwa dolnośląskiego, aby profilaktykę zdrowia psychicznego, szczególnie dzieci i młodzieży, traktować bardzo priorytetowo. Akurat do podpisania tej umowy doprowadziło przygotowanie wniosku aplikacyjnego do funduszy europejskich, bo to, co cieszy, to oczywiście sam fakt, że powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Koszarowej, ale też udało nam się pozyskać środki europejskie. Ponad 41 milionów to będzie zewnętrzne wsparcie. Więc podpisanie umowy, które miało miejsce w piątek, wieńczyło tak naprawdę cały cykl przygotowań, jeżeli chodzi o finansowanie, konstruowanie montażu finansowego. Kolejnym krokiem oczywiście będzie wyłonienie wykonawcy i budowa. Natomiast absolutnie wszelkie prognozy, wszelkie...
częściowego zatrzymania finansowania. Czy jesteście bezpieczni?
Musimy być bezpieczni, dlatego że jeżeli chodzi o prognozy w kontekście zdrowia psychicznego, one pokazują, że będziemy mieli z tym coraz więcej tak naprawdę zdarzeń, coraz więcej.
Profesor Andrzej Cechnicki mówi, że co czwarta osoba boryka się dzisiaj z problemami natury psychicznej.
Jest kilka czynników. Z jednej strony myślę, że jest większa, lepsza diagnostyka, ale z drugiej strony te odium wstydu, które przez lata hamowało ludzi przed szukaniem pomocy, zostało gdzieś zdjęte i dzisiaj nie jest niczym niestosownym powiedzenie, że potrzebuje pomocy. Trzeba się po nią zgłosić i między innymi oprócz samej budowy, która oczywiście będzie służyła mieszkańcom, służyła ich zdrowiu psychicznemu, bardzo ważne jest też realizowanie działań profilaktycznych po to, żeby reagować w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, ale też, żeby nie tabuizować tych kwestii związanych z psychiatrią, bo tak naprawdę dzięki temu, że jest profilaktyka zdrowia psychicznego, że jest jakaś otwartość w tym kierunku, to po prostu jest szansa na uratowanie ludzkich istnień. Przypomnijmy, że też bardzo dużym problemem wśród dzieci i młodzieży, mocno dostrzeganym, są próby samobójcze i tego typu też zdarzenia, czy tego typu zdarzeniem jak najbardziej chcemy zapobiegać właśnie poprzez chociażby budowę Centrum Zdrowia Psychicznego.
A jaka jest to właśnie kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w naszym regionie? Czy na tle kraju wypadamy gorzej? Chciałabym powiedzieć lepiej? Czy mieścimy się w tych takich wskaźnikach uśrednionych?
Myślę, że w ostatnich latach widzimy przede wszystkim większą wrażliwość w tym obszarze. I tutaj statystyk konkretnych nie przytoczę, ale obserwując trendy, które mamy na przestrzeni ostatnich lat, widzimy, że tej pomocy naprawdę znaczna część dzieci i młodzieży potrzebuje. Jest wiele elementów, no, na pewno tempo życia, ogrom bodźców dostarczanych najmłodszym.
Siedzenie w smartfonach, o czym mówią eksperci.
Tak, też nie chciałbym tutaj... Tak nie da się uciec od jakby pewnych korelacji, jeżeli chodzi o...
Zerwanie więzi.
Tak, wejście w ten świat online i pewnego rodzaju zaburzeniami. Te centrum ma być odpowiedzią właśnie na te wszystkie problemy, które obecny świat
w Polsce
stawia.
Działa obecnie 117 centrum, więc na mapie pojawi się kolejne w województwie dolnośląskim. Jak to będzie działało, funkcjonowało i kiedy powstanie?
My o zdrowie psychiczne najmłodszych dbamy od lat.
Zrodziła się większa potrzeba.
Tak, natomiast odpowiadając właśnie na te potrzeby, realizujemy tę inwestycję. No, 2028 rok to jest ten termin, kiedy chcielibyśmy mieć zamkniętą inwestycję. Przypomnę, 104 miliony złotych, z czego 41 finansowania zewnętrznego, reszta to jest wkład własny województwa. I szpitala imieniem Gronkowskiego. Oczywiście zależy nam, żeby ta inwestycja była jak najszybciej zrealizowana, bo przypomnę, że oprócz tego przedsięwzięcia mamy ciągle już w trakcie w realizacji budowę DCO, czyli Dolnośląskiego Centrum Onkologii, które jest ogromnym wyzwaniem i tutaj też nie próżnujemy właśnie po to, żeby to zdrowie Dolnoślązaków zabezpieczać jak najlepiej.
To zaraz o DCO, a jeszcze podpytam, czy miejsce przy szpitalu będzie takim miejscem pierwszego kontaktu, powiedzmy sobie, w sytuacjach nagłych?
Tak, bo pamiętajmy, że też nie każdy pacjent potrzebuje hospitalizacji na terenie szpitala czy jakiejś, powiedzmy, opieki zamkniętej. Bardzo często można tej pomocy psychiatrycznej udzielać też w formie otwartej, półotwartej. Czyli tak naprawdę chcemy jakby na różnych poziomach referencyjności tę opiekę świadczyć. Jak najbardziej będzie to na pewno dobry adres, jeżeli będzie potrzeba skorzystania z pomocy specjalisty.
Czy planujecie w najbliższym czasie jeszcze uruchomić podobne centrum opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży? Bowiem swego czasu, pamiętam, były takie przedwyborcze obietnice, Chociażby tu prezydent Lubina mówił oficjalnie na naszej antenie, że chciałby, żeby w Lubinie, czyli w pana Zagłębiu Miedziowym, powstał taki ośrodek, centrum właśnie pomocy dla dzieci
młodzieży. Lubin realizuje swoją inwestycję oczywiście, natomiast no, ja odpowiadam przede wszystkim za Wojewódzką Służbę Zdrowia, więc też...
Ale rozumiem, że to sprężenie zwrotne i nawzajem się wspomagacie w leczeniu.
Choroba nie wybiera i tak naprawdę często pacjenta nie interesuje, do jakiego szpitala trafia, czy to jest szpital wojewódzki, gminny, czy to jest prywatna spółka medyczna, tylko interesuje go tak naprawdę, czy uzyska odpowiednią pomoc. I to jest, uważam, w tym akurat aspekcie najważniejsze.
Wywołał pan do tablicy, panie marszałku, DCO. Na jakim etapie jest realizacja?
Pozwolenie na budowę było w połowie wakacji. Pierwsze prace rozpoczęły się kilka miesięcy temu i to, co jest też ważne, póki co są realizowane nawet z wyprzedzeniem harmonogramu. Więc tutaj też wszystko wskazuje na to, że być może już w 2028 roku, a może nawet trochę wcześniej, pierwsi pacjenci skorzystają z oferty szpitala. A przypomnę, że jak nawet wypowiadają się eksperci, no czeka nas niestety onkologiczne tsunami, tak jak nas opadło na jednym ze spotkań, co pokazuje, że budowa tego szpitala, prawie 700 łóżek, na pewno uratuje niejedno ludzkie życie. Realizujemy jak najszybciej się da tak naprawdę tę inwestycję. Przypomnę, że to około 1,5 miliarda złotych, które w dużej mierze musi wyłożyć samorząd województwa, ale jesteśmy absolutnie przekonani, że żeby dbać i zabezpieczyć opiekę medyczną dla Dolnoślązaków, musimy tę inwestycję jak najszybciej skończyć.
Rok 2028, realna realizacja inwestycji?
No, wszystko wskazuje, że tak, bo bardzo rzetelnie i też na bieżąco monitorujemy postęp inwestycji. I póki co, tak jak wspomniałem, prace przebiegają nie tylko z zachowaniem harmonogramu, ale wręcz z jego wyprzedzeniem. Więc jest tutaj nawet jakiś bufor takiego bezpieczeństwa, gdyby gdzieś tam jakieś kolizje się pojawiły. Póki co jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o termin zakończenia.
To 3 lata, patrząc, że już końcówka roku. Skąd personel medyczny? Czy ta kadra już jest szykowana?
Pamiętajmy, że...
Część pracowników będzie z połączenia tych dwóch obiektów, placówek medycznych.
Oczywiście przeniesienia tak naprawdę obecnego DCO.
I... Ale chyba będzie potrzeba rąk więcej do pracy.
Nie jest tajemnicą, że w służbie zdrowia białego jest personelu trudno. Brakuje i realizujemy różne przedsięwzięcia, które mają na celu scementować chociażby studentów medycyny z Dolnym Śląskiem. Realizujemy programy stypendialne, gdzie między innymi jednym z warunków skorzystania jest no, deklaracja, że po ukończeniu nauki dana studentka, dany student zwiąże swoją medyczną karierę z Wojewódzką Służbą Zdrowia, więc oczywiście z jednej strony kadra, która na rynku już jest, kadra, która dzisiaj pracuje w DCO, ale też oczywiście czy realizujemy wszelkie starania, aby nowi adepci tego trudnego rzemiosła trafiali do naszych szpitali.
No i też trudnym rzemiosłem, obszarem się pan zajmuje. Obszarem zdrowia, nie żałuje pan, że ten obszar wybrał?
Nie żałuję, to jest ogromne zobowiązanie tak naprawdę.
Odpowiedzialność,
ale też w pełni świadomie kandydowaliśmy do sejmiku, w pełni świadomie zgłaszaliśmy swój akces do władz województwa po to, żeby swoje kompetencje, swoje doświadczenie i swoją energię wykorzystać najlepiej jak się da, więc nie, takiego poczucia nie mam.
A czy zamieszanie z Operą Wrocławską skończy się po wyborze w konkursie nowego dyrektora?
Patrząc na historię...
To drugi obszar chcę zakomunikować słuchaczom, kultura.
Tak, kiedy po wyborach objąłem funkcję członka zarządu, któremu podlega kultura, rzeczywiście jednym z takich palących tematów była sytuacja w Operze Wrocławskiej.
Były takie piosenki Never Ending Story, panie marszałku. Niekończąca się opowieść związana z operą.
Niekończące opowieści się kończą, jak się okazuje i mam nadzieję, że szczęśliwie. Bardzo rzetelnie przyglądaliśmy się sytuacji, która miała miejsce w operze i po zapoznaniu się z protokołem po audycie, całą sytuacją w operze tak naprawdę, no doszliśmy do wniosku, że dalsza współpraca z ówczesnym dyrektorem nie jest możliwa. Niestety tam wchodziły dość poważne zarzuty wobec dyrektora Janczaka. Przypomnę, że chodziło przede wszystkim o nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych. Chodziło tak naprawdę o dwa postępowania, które nie były zrealizowane zgodnie z regulaminami, zgodnie z procedurami. Sytuacja utraty dofinansowania z KGHM-u, który był tytularnym tak naprawdę sponsorem przez lata, też tutaj zaważyła na tej kondycji i naszej chęci współpracy. Uznaliśmy, że trzeba zrobić nowe rozdanie, dlatego też ogłosiliśmy konkurs. 12 potencjalnych kandydatek i kandydatów. 18 i 19 grudnia nastąpi słuchanie, czy wysłuchanie osób, które chciałyby zarządzać operą. Ja głęboko wierzę, że w końcu wybierzemy takie rozwiązanie i taką kadrę zarządzającą operą, która tą niekończącą się opowieść zamknie, otworzy nowy rozdział, który będzie przede wszystkim służył widzom, no i mieszkańcom naszego regionu. Sobie nie wyobrażam, żeby te wahania, które miały miejsce w operze, bo tam czterech dyrektorów na przestrzeni kilku lat,
tak,
nie służy dolnośląskiej scenie, nie służy...
A potencjał ma spore opera wrocławska.
Absolutnie, to jest najważniejsza i największa instytucja kultury, która jest prowadzona przez Urząd Marszałkowski, przez województwo dolnośląskie i między innymi dlatego dość radykalna decyzja, żeby jednak zakończyć współpracę z dyrektorem, który nie gwarantuje nam ustabilizowania sytuacji, realizacja konkursu po to, żeby wyłonić najlepszą możliwą kandydaturę, żeby no, tą operą powiedzmy już w takim zakresie się nie zajmować. No, chciałbym bardzo, żeby
pewnie
o operze było
głośno
za chwilę w kontekście wydarzeń artystycznych, a nie problemów, które mają miejsce w środku i które są związane chociażby z metodami zarządzania.
Czyli od nowego roku mamy nowego dyrektora czy dyrektorkę Opery Wrocławskiej.
Jest duża szansa, że tak się stanie.
Jak układa się współpraca w ramach koalicji Sejmiku? Zdaniem
pana?
Mhm.
Jest bardzo dużo pracy rzeczywiście. Podzielone zostały kompetencje, więc każdy zajmuje się swoim obszarem. Oczywiście regularnie spotykamy się na zarządach. Natomiast póki co mam wrażenie, że ta sytuacja w Sejmiku, mimo że koalicja rodziła się w dość...
Bólach wielkich.
Może nie tyle bólach, dość nieoczekiwany sposób. Dzisiaj przebiega sprawnie i tak jak powiedziałem, w swoich obszarach realizujemy zadania, które zostały nam powierzone.
Marszałka Pawła Gancarza z barwami PSL-u nie zamieniłby pan na Michała Jarosa, obecnego wiceministra technologii i rozwoju?
Z tego co wiem, to minister Michał Jaros jest zadowolony i bardzo usatysfakcjonowany pracą w Warszawie, więc dzisiaj temat w ogóle nie jest wywoływany. Natomiast z Pawłem Gancarzem mamy dobre relacje i uważam, że akurat ta konstrukcja zarządu odzwierciedla tak naprawdę w jaki sposób też oczekiwania, które mieli wyborcy.
Na naszej antenie Michał Jaros powiedział, że będzie czas rozliczeń. Czujecie, że taka kosa wisi w sejmiku nad osobami, które nie zagłosowały nad kandydaturą Michała Jarosa?
Przyznam się, że nie pamiętam do końca wypowiedzi pana przewodniczącego. Natomiast oczywiście, że no, partia jest organizacją, która wymaga pewnej dyscypliny, wymaga dotrzymywania pewnych zobowiązań, ale dzisiaj przede wszystkim koncentrujemy się na pracy dla Dolnoślązaków, na właśnie to, co o czym już mówiliśmy, na budowie Centrum Psychiatrii Dziecięcej, na budowie DCO, na realizacji programów profilaktycznych, czy na różnego rodzaju działaniach w dolnośląskiej kulturze. Bardzo ciekawym wydarzeniem też uważam, które wybrzmiało bardzo dobrze, był Kongres Kultury, który 2 miesiące temu zrealizowaliśmy.
Miastem Wrocław.
Tak, z miastem Wrocław na terenie Dolnego Śląska, więc to pokazuje, że przestrzeni do współpracy jest bardzo dużo i trzeba to wykorzystywać najlepiej jak się da.
Nawet, jak to określił premier, przybudówką PiS-u, czyli bezpartyjnymi?
W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nie ma organizacji pod nazwą Bezpartyjni Samorządowcy.
Wiemy, dołączyli do klubu
PSL-u i tutaj to jest pytanie bardziej do naszego koalicjanta, jeżeli już. Natomiast dzisiaj, tak jak powiedziałem, współpraca na poziomie sejmiku układa się bardzo przyzwoicie, więc...
Nikomu na przykład nie przeszkadza, panie marszałku, że Natalia Gołąb nie ma dzisiaj barw politycznych, że została ukarana?
No to są jakby rozwiązania, które dotyczą naszego koalicjanta. Nie chciałbym tego komentować.
Ale jest w zarządzie mimo
wszystko.
Mogę
natomiast powiedzieć, że akurat tutaj pani marszałkini Natalia Gołąb, która odpowiada za sprawy związane z obszarami wiejskimi, bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków. Natomiast nie jest jakby moją rolą komentowania sytuacji w ościennych partiach. No, ja mogę się wypowiadać o tym, co się dzieje przede wszystkim w Platformie Obywatelskiej.
To chciałam zapytać jeszcze o wymianę nominatów PiS-u w placówkach medycznych. Swego czasu na łamach jednej z gazet ukazał się artykuł, że za wolno to idzie, panie marszałku.
Ja myślę, że w obszarze w ogóle...
Czy potrzebne są takie czystki, czego oczekuje czasami druga strona?
W obszarze zmian kadrowych mamy do czynienia z pewną ambiwalencją, bo przychodząc do urzędu, od początku mówiłem, że pierwszym i najważniejszym kryterium, jeżeli chodzi o współpracę, będzie kryterium merytoryczne.
Kompetencje.
Kompetencje. I w miejscach, gdzie widziałem i widzieliśmy tak naprawdę, bo to też jest kompetencja zarządu, aby tak stosowne uchwały podejmować, że mamy deficyty, mamy trudną sytuację ekonomiczną, albo też prawdą było, że aspekty światopoglądowe były przez kogoś podnoszone wyżej niż merytoryka, to tam żegnaliśmy się z ówczesną dyrekcją. Natomiast jeżeli ktoś wywiązywał się ze swojej pracy przyzwoicie i nawet jeżeli rozpoczął karierę za poprzednika, no to nie może być jedynym kryterium rozwiązania z nim umowy. Oczywiście każda jednostka jest precyzyjnie i rzetelnie oceniana. Sukcesywnie też przyglądamy się, jak wygląda kwestia finansów, czy nawet sytuacji takiej we współpracy z personelem, no bo też czasami trafiały się do nas takie sygnały, że napięcia dotyczyły nawet nie tyle jakiejś sfery ekonomicznej, co na przykład bardzo trudnych sytuacji w załodze. No i też jakby to są rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. No nie chcemy mieć buntu jakiegoś na pokładzie. Natomiast jakby zamykając ten wątek, tam, gdzie najbardziej palące problemy tego wymagały, to stosowne zmiany się już rozpoczęły, bądź nawet są już zakończone i powołani zostali nowi dyrektorzy. Natomiast oczywiście krok po kroku każda placówka jest badana, przyglądamy się jej bardzo mocno. Jeżeli takie potrzeby się pojawiają, wtedy podejmujemy odpowiednie decyzje personalne.
A odczuwacie takie ruchy z centrali w sprawie koalicji, bo wiemy, że tam tarcia zachodzą, chociażby światopoglądowe, ale także te gospodarcze składki zdrowotnej, ostatnio nawet inne głosowanie, różniące głosowanie w sprawie wolnej Wigilii. Czy czujecie, że rzutuje to na waszej koalicji w sejmiku? Czy odczujecie oddech na plecach?
Myślę, że dzisiaj najważniejszą rzeczą, która będzie cementowała koalicję rządzącą, to są wybory prezydenckie. I cała energia koalicjantów powinna, ale też widzę, że jest już skoncentrowana na tym, żeby no po prostu wybory prezydenckie wygrał najlepszy kandydat. A ja nie mam wątpliwości, że tym najlepszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski.
O to chciałam zapytać. Dla pana to najlepszy kandydat? To niech pan powie, panie marszałku, dlaczego?
Po pierwsze dlatego, że za nim stoi bardzo długie, bardzo mocne doświadczenie, zarówno samorządowe, ale przede wszystkim też w najważniejszych instytucjach rządowych. Człowiek, który ma bardzo bogate CV, jest doskonale wykształcony, włada biegle kilkoma językami. Człowiek, który w poprzednich wyborach miał już bardzo silny mandat i tak naprawdę w 2020 roku niewiele brakło, żeby Rafał Trzaskowski był prezydentem wszystkich Polaków. I dlatego nie mam wątpliwości, że w najbliższych miesiącach będziemy świadkami świetnej kampanii, ale przede wszystkim zwycięstwa naszego kandydata.
Do drugiego razu szansa.
Poetka pisała, że nic dwa razy się nie zdarza, natomiast nie mam wątpliwości, że w tej sytuacji szanse Rafała Trzaskowskiego są bardzo duże, natomiast oczywiście będzie to wymagało ogromnej pracy wszystkich ludzi zaangażowanych w kampanię. Też będę gorąco oczywiście zachęcał, jak przyjdzie stosowny czas, żeby tą pracą się zająć. Natomiast tak, znamy już dzisiaj nazwiska najważniejszych osób, które aspirują do tego najbardziej prestiżowego tytułu w państwie. Za moment na pewno kampania dostarczy nam stosownych emocji.
Jakie nowości szykują nam się w pana obszarze? Kultura, ale także zdrowie. Czy możemy coś zdradzić? Jakie wyzwania czekają nas w przyszłym roku, panie marszałku?
W dużej mierze podzieliliśmy się, dlatego że budowa szpitala rozpocznie się formalnie w przyszłym roku. Dzisiaj mamy tak naprawdę dopiero pisaną umowę na finansowanie z funduszy europejskich. Będziemy bardzo mocno przyspieszać, jeżeli chodzi o budowę DCO, ale oprócz tego duży nacisk będziemy kładli na programy profilaktyczne, na kwestie związane z profilaktyką zdrowia. Nie zapominajmy też, że przyszły rok będzie też stał pod znakiem ciągle jeszcze powodzi, która niedawno dotknęła Dolny Śląsk. Nawet budżet, który będzie uchwalany 12 grudnia, w dużej mierze został skrojony pod potrzeby powodziowe. Jeszcze tak naprawdę 3 miesiące temu wiele obszarów tego budżetu wyglądałoby inaczej. Dzisiaj wiemy, że mamy bardzo duże straty, chociażby w infrastrukturze drogowej dolnośląskiej. To jest około 600 milionów złotych, które musimy zabezpieczyć i przede wszystkim jak najszybciej realizować te inwestycje tam na południu, które zostało no najmocniej doświadczone powodzią. To była naprawdę ogromna tragedia. Ludzie nie wrócili często jeszcze do swoich domów, nie mają możliwości przejazdu czy dotarcia do wszystkich miejsc w swoich gminach i tutaj musimy też bardzo mocno się koncentrować.
Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.